Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Bujny rozwój misji katolickich w okresie potrydenckim nie miał swojego odpowiednika u protestantów, którzy nie uczestniczyli w ewangelizacji nowo odkrytych ziem. Już samo przetrwanie w obliczu reakcji katolickiej i rozszerzenie wpływów w Europie stanowiły ich niemałe osiągnięcie.
Poza tym pierwsze kraje protestanckie, Szwajcaria i państwa niemieckie, nie miały możliwości, aby posyłać ludzi na misje zamorskie. Innym czynnikiem ograniczającym projekty misyjne była sama teologia protestancka.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Twórca protestantyzmu, Martin Luther, miał taką pewność bliskiego powrotu Chrystusa, że nie dostrzegał wagi misji zagranicznych. Uważał ponadto, że posłanie misyjne odnosiło się tylko do nowotestamentalnych apostołów, którzy spełnili swoje zadanie, szerząc Ewangelię w całym ówczesnym świecie. Innym faktorem niesprzyjającym aktywności misyjnej reformatorów był brak zakonów mniejszych, które wykazywały największą aktywność misyjną.
Trzeba pamiętać, że fakt misyjności stanowił ważny argument w sporach konfesyjnych. I tak Robert Bellarmine podkreślał brak zaangażowania misyjnego u protestantów jako wyraz braku podstawowej cechy właściwej prawdziwemu Kościołowi. W przeciwieństwie do reformatorów, Kościół katolicki ma swoje wspólnoty we wszystkich częściach ziemi, nawet w Nowym Świecie.
Przedstawiciele ortodoksji luterańskiej częściowo potrafili przeciwstawić się tym argumentom. W 1620 roku luterański dogmatyk Johann Gerhard nie uważał szerokiej obecności katolicyzmu na całym świecie za cechę prawdziwości Kościoła. W odniesieniu do intensywnej działalności misyjnej katolików stosował werset biblijny ostrzegający przed prozelityzmem faryzeuszy. Biada wam, uczeni w piśmie, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Także Fakultet Teologiczny w Wittenberdze wydał w 1651 roku oświadczenie, w którym stwierdzał, że nakaz misyjny obowiązywał wyłącznie uczniów i apostołów Chrystusa i nie posiada dzisiaj żadnej mocy zobowiązującej. W przeciwnym razie każdy wyświęcony kaznodzieja musiałby wyruszyć w świat, co oczywiście byłoby absurdem. Co więcej, na wzór starotestamentalnych królów jest to zadaniem władzy świeckiej, która powinna troszczyć się o głoszenie prawdy ewangelicznej.
Kalwini rozumowali podobnie, dodając do tego doktrynę o predestynacji. W jej świetle misje wydawały się zbędne, skoro Bóg wybrał już tych, których miał zbawić.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Spośród wszystkich reformatorów najbardziej misjonarskiego ducha posiadał Jan Kalwin. Nie tylko wysłał dziesiątki ewangelistów do swej ojczystej Francji, ale wyznaczył czterech misjonarzy i pewną liczbę francuskich hugenotów do założenia kolonii oraz ewangelizacji Indian w Brazylii. To przedsięwzięcie z roku 1555 okazało się jednak całkowitą klęską, kiedy jego przywódca przeszedł na stronę Portugalczyków, którzy splądrowali młodziutką kolonię.
Drugim przedsięwzięciem misyjnym była działalność króla szwedzkiego Gustawa Wazy, który w roku 1559 podjął próbę ewangelizacji Lapończyków, zamieszkujących najbardziej północne krańce jego królestwa.
Wiek XVII przyniósł więcej pojedynczych prób misyjnych protestantów, jednak żadna z nich nie przyniosła trwalszych rezultatów, z wyjątkiem starań podjętych w koloniach amerykańskich.
Ciekawą postacią był John Wesley, założyciel kościoła metodystów, który wraz ze swoim bratem prowadził działalność misyjną wśród Indian Ameryki Północnej. Był on przekonany, że Bóg może działać także poza granicami oficjalnych kościołów. Przemierzył zatem ponad 300 tysięcy kilometrów, przepowiadając bez wytchnienia i stając się przewodnikiem różnych stowarzyszeń, udzielających sobie nawzajem pomocy w dziedzinie duchowej i materialnej.
Pierwsze wielkie ożywienie misyjne u protestantów związane jest z działalnością pietystów w XVIII wieku. Pietyzm kładł duży nacisk na dobre czyny, stanowiące potwierdzenie autentycznej wiary. To w efekcie doprowadziło zwolenników ruchu do podjęcia energicznej działalności misyjnej. Najwięcej dla rozwoju misji protestanckich w XVIII wieku zrobił hrabia Mikołaj Ludwik von Zinzendorf, niemiecki arystokrata, który studiował w Halle pod kierownictwem znanego pietysty Augusta Hermana Franka. Założył on wspólnotę braci morawskich, która odznaczała się wielką gorliwością misyjną.
Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Mikołaj Ludwik von Zinzendorf był znany przede wszystkim jako ambasador spraw misji. W roku 1738 wyruszył z kilkoma ochotnikami na Wyspy Karaibskie, gdzie prowadził nabożeństwa dla afrykańskich niewolników. Po opuszczeniu Ameryki wyznaczył 20 następnych misjonarzy do pracy wśród Indian. Kolejne 3 lata spędził jako opiekun sieci misji rozsianych po całym świecie.
Wszyscy misjonarze braci morawskich byli ludźmi świeckimi, uczonymi nie w teologii, ale ewangelizacji. Na swoje utrzymanie zarabiali sami, musieli więc pracować wśród potencjalnych nawróconych, świadcząc o swojej wierze słowem i przykładem. Zajmowali się wyłącznie ewangelizacją, ściśle unikając angażowania się w miejscowe problemy polityczne i ekonomiczne. Treścią przesłania była miłość Chrystusa, bardzo prosta i odkrywcza na owe czasy nowina. Do chwili nawrócenia danej osoby celowo pomijali kwestie doktrynalne, a nawet i wtedy pobożnościowy mistycyzm dominował nad nauczaniem teologicznym. Metody opracowane przez Zinzendorfa były proste, praktyczne i przetrwały próbę czasu.
Misjonarze braci morawskich dotarli ze swoim przepowiadaniem aż do Afryki Południowej i do Indii Zachodnich. Ich wielkim sukcesem było przyjęcie chrześcijaństwa przez setki grenlandzkich Eskimosów. Mogło to się dokonać dzięki specjalnemu przygotowaniu misjonarzy oraz tłumaczeniu Biblii i katechizmu na język Grenlandczyków.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.
W dzisiejszym programie z Rozgłośni Watykańskiej to już wszystko.
Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro.
Laudetur Jezus Chrystus.